Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Ojciec Święty Franciszek ogłosił nadzwyczajny rok święty dedykowany miłosierdziu. Rozpocznie się on w uroczystość niepokalanego poczęcia 8 grudnia i zakończy 20 listopada 2016 roku.
Papież zapowiedział jubileusz w drugą rocznicę swego wyboru na stolicę Piotrową podczas homilii piątkowego nabożeństwa pokutnego w Watykanie.
Często myślałem o tym, w jaki sposób uczynić bardziej czytelną misję Kościoła jako świadka miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od duchowego nawrócenia i winniśmy pójść tą drogą. Z tej racji zdecydowałem się ogłosić nadzwyczajny jubileusz, którego centrum znalazłoby się Boże Miłosierdzie. Będzie to rok święty miłosierdzia.
Papież Franciszek dodał, że jubileusz będzie przeżywany w świetle słów Pana Jezusa: bądźcie miłosierni jak Ojciec. Organizację jubileuszu Ojciec Święty powierzył Papieskiej Radzie do spraw krzewienia nowej ewangelizacji.
Jestem przekonany, że cały Kościół, który tak bardzo potrzebuje miłosierdzia, ponieważ jesteśmy grzesznikami, zdoła odnaleźć w tym jubileuszu radość odkrywania na nowo i czynienia owocnym miłosierdzia Bożego, poprzez które wszyscy jesteśmy wezwani do świadczenia pociechy każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie naszych czasów.
Dotychczas w Kościele zostało ogłoszonych 26 lat jubileuszowych. Ostatnim był jubileusz roku 2000 za pontyfikatu Jana Pawła II.
Obrzęd inicjujący jubileusz to otwarcie drzwi świętych, które są zazwyczaj zamurowane. Znajdują się one w czterech rzymskich bazylikach: świętego Piotra, świętego Jana na Lateranie, świętego Pawła za murami oraz świętej Matki Bożej Większej i we wszystkich nich zostaną po kolei otwarte.
O godzinie 17 rozpoczęła się Światowa Inicjatywa Modlitewna 24 godziny dla Pana. W tym roku towarzyszą jej słowa z listu do Efezjan: Bóg bogaty w miłosierdzie.
W odpowiedzi na zaproszenie papieża Franciszka przez całą dobę w wybranych kościołach w Polsce i na świecie trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Jest także możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
Do spowiedzi świętej przystąpił w piątek sam papież Franciszek. Następnie podczas nabożeństwa pokuty papież wyspowiadał kilka osób.
Ksiądz profesor Jan Machniak, kierownik Katedry Duchowości Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, mówi, że 24 godziny dla Pana ma na celu zachęcić do pokuty i pojednania z Bogiem oraz z bliźnimi.
Sakrament pokuty, Boże Miłosierdzie, to szczególny znak w czasie Wielkiego Postu, bo Wielki Post prowadzi nas na drogi krzyżowe. Pokazuje nam Chrystusa, który cierpi, przyjmuje krzyż po to, aby nas zbawić, ale jednocześnie ten Chrystus wzywa nas do pokuty, do nawrócenia. Spowiedź jest sposobem otworzenia się na Boga, który nam przebacza. Jednocześnie jest też drogą do otwarcia się na drugiego człowieka. Jest to taki sygnał, czerwone światło, które zapala się dla nas, po to, abyśmy pamiętali. Wielki Post to moment pojednania się przede wszystkim z Bogiem, ale też pojednania się z bliźnimi.
Inicjatywa 24 godziny dla Pana podejmowana jest już po raz drugi przed czwartą niedzielą Wielkiego Postu.
Premier Ewa Kopacz podpisała projekt ustawy dotyczący in vitro i skierowała go do Sejmu.
Według projektu z procedury in vitro będą mogły korzystać małżeństwa oraz pary w związkach nieformalnych. Możliwe ma być też m.in. anonimowe dawstwo zarodków.
Proponowane przepisy ograniczają możliwość tworzenia nadliczbowych zarodków. Zapłodnionych będzie mogło być nie więcej niż 6 komórek jajowych. Projekt ustawy zakazuje też niszczenia zarodków, ale tylko tych zdolnych do prawidłowego rozwoju. pokoju.
Sekretarz Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz biskup Artur Miziński, powiedział, że dopuszczenie in vitro jest nie do zaakceptowania z punktu widzenia moralnego.
Tego rodzaju metoda jako metoda rozrodcza nie jest absolutnie do zaakceptowania z punktu widzenia nauki Kościoła katolickiego. Natomiast pamiętamy nauczanie świętego Jana Pawła II w sytuacji, kiedy obrona zasad chrześcijańskich w 100%, jeśli chcemy powiedzieć, nie jest możliwa. Katolicy zobowiązani są do tego, aby tak dążyć do wypracowania takich ustaw, takich przepisów, które będą jak najbardziej zbliżone do nauczania Kościoła.
Ksiądz biskup Miziński dodał, że gdy ustawa trafi do parlamentu, posłowie i senatorowie będący katolikami powinni tak pracować nad projektem, by chronił on życie poczęte i uwzględniał dobro jego rodziców. Sekretarz Konferencji Episkopatu Polski wskazał też na inną możliwość rozwiązania dramatu bezpłodności – adopcję.
Pakietu onkologicznego nie da się poprawić, ale trzeba go zrobić od nowa, podkreślali lekarze podczas konferencji w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej.
Główne zarzuty dotyczą m.in. zielonej karty. Okazuje się, że jeśli pacjent ma jeden nowotwór i podejrzenie drugiego, może mieć założoną kartę tylko na pierwszy. O sprawie napisał jeden z dzienników.
Problemy są także ze zwoływaniem konsylium lekarskiego, a także z funkcjonowaniem systemu informatycznego NFZ-u, który stale się zawiesza.
Lekarze skarżą się też na problemy z rozliczaniem chorych w ramach pakietu. Szpitale zgłaszają po kilkadziesiąt zielonych kart pacjentów onkologicznych, a NFZ je kwestionuje i płaci za kilku chorych.
Zarzutów jest znacznie więcej, pojawiały się od samego początku. Resort jednak je odpiera, mówi profesor Romuald Krajewski, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej.
Jeżeli pojawiają się dwa rozpoznania, jeżeli postępowanie nie przebiega albo nie powinno przebiegać zgodnie z tym, co wymyślono jako postępowanie zgodnie z tą kartą, no to wówczas pojawiają się problemy z rozliczeniem. Jest też sporo innych niejasności, które powodują także to, że już praktyczne próby rozliczenia tej karty w NFZ-cie okazują się nieskuteczne, ponieważ tam ciągle czegoś brakuje i coś jest nie tak. Czyli ogólnie rzecz biorąc mamy do czynienia z taką sytuacją, która wynika z faktu, że zielona karta jest opracowana i służy wyłącznie płatnikowi, natomiast wszystkim innym utrudnia tylko życie.
Pakiet onkologiczny funkcjonuje już 9 tygodni. Na mocy obowiązującej od stycznia bieżącego roku noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Andrzej Duda odwiedził dziś województwo opolskie. Mówił tam o konieczności odbudowy polskiej gospodarki.
Ubiegający się o reelekcję Bronisław Komorowski udał się na Podkarpacie. Podkreślał, że proces podnoszenia poziomów wydatków na siły zbrojne, który został zapoczątkowany kilka lat temu, daje dobre efekty.
Andrzej Duda w Opolu powiedział, że jednym z głównych problemów, jakie dotykają Polaków, jest brak pracy, co wiąże się z emigracją.
Podczas konferencji transmitowanej m.in. przez Telewizję Polską polityk stwierdził, że w rozwiązaniu tej kwestii ogromny udział powinien mieć właśnie prezydent.
To nie jest, proszę Państwa, tak, że prezydent nic nie może. Wmawiano nam to przez ostatnie lata. To Donald Tusk niestety wymyślił to hasło, że prezydent jest strażnikiem żyrandola. A ja mówię tak, jeżeli patrzymy na pozycję polityczną i prawną prezydenta, to musimy pamiętać o tym, że to jedyny taki urząd w Polsce, który jest wybierany przez wszystkich Polaków w powszechnych wyborach. Prezydent w związku z tym ma ogromny autorytet do działania, także do mobilizacji, do tego, aby takie prospołeczne działania zmierzające w kierunku naprawy Rzeczypospolitej były realizowane.
Nie milkną komentarze po wizycie Bronisława Komorowskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Jeden z portali ujawnił, że burmistrz tego miasta skorzystał ze specjalnego systemu do ostrzegania przed zagrożeniami, aby poinformować mieszkańców o wiecu kandydata PO. Kontrowersje wzbudza też udział dzieci ze szkół i przedszkoli w wiecu.
Tymczasem w sondażach wyborczych rośnie poparcie dla Andrzeja Dudy, a spada dla obecnie urzędującego prezydenta. Bronisław Komorowski ma 47%, a Andrzej Duda 28%. To wyniki sondażu przygotowanego dla Prawa i Sprawiedliwości przez jedną z renomowanych pracowni badawczych.
Poseł Beata Szydło, szefowa sztabu Andrzeja Dudy, podkreśla, że taki wynik motywuje jeszcze bardziej do działania.
Drużyna jest doskonała i wszyscy tutaj bardzo mocno pracujemy i wszyscy pracują. Tysiące wolontariuszy w całym kraju, ludzie, którzy angażują się w zbieranie podpisów, w akcje promocyjne. jest nas coraz więcej i to oczywiście cieszy. No a z drugiej strony mamy przeciwnika, który nie gra czysto, nie chce debatować, nie chce rozmawiać, nie chce się spotykać, tylko traktuje swoich przeciwników, ale też i wyborców właśnie bardzo protekcjonalnie jako ten, któremu należy się prezydentura. Okazuje się, że się nie należy, tylko trzeba walczyć. My walczymy i idziemy po zwycięstwo.
W piątek sztab Bronisława Komorowskiego złożył w PKW 250 tysięcy podpisów z poparciem dla jego kandydatury w wyborach prezydenckich. Kandydaci na złożenie minimum 100 tysięcy podpisów mają czas do 26 marca.
Na Starówce w Toruniu odbyła się pikieta w obronie demokracji i uczciwych wyborów. Uczestnicy wyrażali swój sprzeciw wobec licznych nieprawidłowości, do których doszło podczas ostatnich wyborów samorządowych.
Domagali się także zmian w kodeksie wyborczym. Franciszek Trzaska, uczestnik pikiety, mówi, że uczciwe wybory są jednym z podstawowych zasad demokracji.
Ewidentnie rozmijają się dane statystyczne z ostatecznymi wynikami, które poszły w eter, które poszły właśnie jako obowiązujące. Więc jest tu coś nie tak, a przede wszystkim brak chęci wyjaśnienia tych różnych sprzeczności, które właśnie zaistniały. Brak chęci wyjaśnienia rodzi podejrzenie w ludziach może zupełnie nie interesujących się polityką. Tu coś się dzieje złego. Należy właśnie to zmienić.
Podobne pikiety odbyły się także wcześniej, m.in. w Szczecinie czy Krakowie. To kontynuacja działań PiS-u rozpoczętych podczas manifestacji 13 grudnia ubiegłego roku oraz odpowiedź na odrzucenie przez rząd poselskiego projektu zmian w kodeksie wyborczym.
Parlament Europejski po raz drugi w tym tygodniu przyjął raport, który promuje tak zwaną aborcję, czyli zabijanie nienarodzonych dzieci. Chodzi o tak zwany raport Panzeri, który dotyczy praw człowieka i demokracji na świecie w 2013 roku oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie.
Ponad 2/3 europosłów poparło wczoraj dokument przygotowany przez włoskiego socjalistę, który oprócz upowszechniania aborcji postuluje rozwiązania kwestionujące naturę małżeństwa oraz jako związku kobiety i mężczyzny.
Wśród europarlamentarzystów, którzy sprzeciwili się raportowi, był Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczypospolitej Polskiej.
To sprawozdanie otwarcie wzywa do wprowadzenia we wszystkich krajach Unii Europejskiej legalności dzieciobójstwa prenatalnego, tak zwanej aborcji. To jest jawne podżeganie przeciwko prawu do życia najsłabszych. Zapewne oparte na przekonaniu, że pogodzimy się z tym, że nie będziemy protestować, że wybierzemy drogę europejskiej poprawności. Już samo założenie, że moglibyśmy poświęcić życie naszych dzieci w imię jakichkolwiek korzyści politycznych, jest aktem pogardy wobec naszych krajów. Chcę też przypomnieć, że Parlament Europejski dopuścił się jawnego naruszenia zasady przyznania. Żaden z naszych krajów nigdy nie zgadzał się na działania podejmowane przeciwko życiu naszych obywateli.
Na początku tygodnia Parlament Europejski przegłosował inny raport włoskiego socjalisty Tarabelli. Dokument dotyczący równości kobiet i mężczyzn porusza kwestię dostępności aborcji i zwalcza tradycyjny model rodziny.
Kraje Unii Europejskiej formalnie zdecydowały o przedłużeniu o pół roku do połowy września sankcji wizowych i finansowych wobec 150 osób oraz 37 firm i organizacji odpowiedzialnych za podważanie integralności terytorialnej Ukrainy.
Podjęta decyzja oznacza nadanie mocy prawnej politycznej decyzji z 29 stycznia. Odpowiednie akty prawne jutro zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Pod koniec stycznia ministrowie spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej uzgodnili, że przedłużają obowiązujące od marca 2014 roku sankcje wizowe i finansowe do września bieżącego roku.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.